obrady sesji Rady Miasta po zakończonych krótkich obradach Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Bardzo proszę o prezentację projektu uchwały numer 151/07 w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację w latach 2008-2011 projektu Ekomobil współfinansowanego z programu Civitas Plus w ramach 7 programu ramowego Unii Europejskiej. Bardzo proszę pana dyrektora o prezentację projektu uchwały. Bardzo proszę. A wszystkich państwa radnych bardzo proszę o chwilę uwagi.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, z upoważnienia pana prezydenta z konieczności w zastępstwie pani dyrektor przewoźnej chciałbym państwu przedstawić projekt uchwały dotyczący upoważnienia prezydenta miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację w latach 2008-2011 projektu Ekomobile współfinansowanego z programu Civitas Plus w ramach 7 programu ramowego Unii Europejskiej. Upoważnienie do takiego zobowiązania, do tego upoważnienia przez Radę wynika z ustawy o samorządzie gminnym i w paragrafie pierwszym wymieniony jest okres, na jaki państwo upoważniacie prezydenta miasta do zaciągnięcia zobowiązania. Sumaryczna wartość zobowiązania w latach 2008-2009-2010-2011 wynosi 12 milionów 270 tysięcy złotych. Jeszcze zaznaczam, że z racji planowanych, bo to jest to projekt unijny, o ile oczywiście w ramach aplikacji do tego programu uzyskamy pozytywną ocenę. W pierwszym roku finansowania miasto musi zabezpieczyć w 100% wartość projektu, by zachować płynność finansową. Generalnie dofinansowanie jest na poziomie średnio, w zależności od działań różnych, które dotyczą tego programu, jest na poziomie około 60% dofinansowania, czyli z 12 milionów 277 tysięcy udziału własnego przewidujemy na poziomie po stronie miasta Poznania 4 miliony 100 zł. I tak w każdej uchwale wskazujemy, że wydatki poza tymi, które uzyskamy w ramach dofinansowania ze środków unijnych będą pokryte z dochodów własnych miasta Poznania w postaci podatków i opłat lokalnych na zasadach i w terminach określonych w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy miastem Poznań i Komisją Europejską. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Poznania. Przystępując do szczegółowej, ale może nie tak szczegółowej jak w opisie uzasadnienia załączonego do państwa wiedzy w projekcie uchwały, chcę tylko może najważniejsze aspekty tego projektu państwu przedstawić, oczywiście z prośbą o akceptację niniejszej uchwały. Projekt ten jest projektem europejskim, który w ramach 7 programu ramowego, gdzie o uzyskanie środków składa się wniosek bezpośrednio do Komisji Europejskiej, odwrotnie niż to jest w programach strukturalnych. Z założenia 7 programu ramowego, w ramach którego jest zawarty program Civitas, struktura takich projektów określana jest w ten sposób, że musi to być konsorcjum kilku miast z kilku państw i takimi miastami partnerskimi jako lider jest Strasburg z Francji. Później mamy miasta jeszcze z Węgier, z Słowacji i ze Węgier, Słowacji, Rumunii, no i lider z Francji Strasburg. Również struktura tego projektu jako projektu z założenia w głównej mierze nastawionego na działania badawcze, które mają promować w tym przypadku w głównej mierze ekologiczny transport, przewiduje, by w strukturze już danego miasta zespołu projektowego znajdowały się też instytucje badawcze lub uczelnie wyższe. W naszym przypadku, w naszym zespole projektowym w mieście Poznaniu występują 4 jednostki. Miasto Poznań w strukturach tego miasta Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Dróg Miejskich jako jednostka miejska, MPK i Politechnika Poznańska. I te 4 instytucje przez kilka miesięcy wypracowały tak zakres rzeczowy, jak i budżet tego projektu, który w zakresie miejskich środków państwu przedkładam. Zgodnie z harmonogramem pracy nad tym projektem, zgodnie z 7 programem ramowym, projekt będzie składany do Komisji Europejskiej z końcem czerwca. Finału rozstrzygnięcia, przyjęcia lub nie tego projektu do realizacji myślimy, że Komisja rozstrzygnie to na przełomie roku 2007-2008. Wiele dziedzin, których wymieniamy w uzasadnieniu, które chcielibyśmy wzbogacić pewnymi projektami tak badawczymi, jak i wykonawczymi, sądzę, że przysporzą dla miasta Poznania nowej wiedzy technicznej, wdrożenia w pilotażowych projekcjach tych poszczególnych projektów, podprojektów. Liczymy na to, że dzięki temu po pierwsze zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego w mieście Poznaniu, poprawi się nasze środowisko, ponieważ chcemy wdrażać rozwiązania ekologiczne. Tu w głównej mierze chcemy przebadać projekt dotyczący zastosowania autobusów nie tylko o napędzie spalinowym, ale również o napędzie hybrydowym, o napędzie gazowym. Również chcemy udrożnić niektóre wąskie gardła w mieście Poznaniu, dzięki temu mniejsza praca przewozowa, w związku z tym mniejsza emisja szkodliwych substancji do środowiska. W pewnej części działań projektu chcemy też się nastawić na promocję polityki transportowej i bezpiecznych rozwiązań wśród młodzieży. Tu też szereg działań przewidujemy w ramach tego projektu, ale myślę, że Państwo, mając uzasadnienie w pełni przedstawione, z tym się zapoznaliście i macie na ten temat wiedzę. Gdyby były jakieś uwagi, bardzo proszę. Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie powyższej uchwały.
Bardzo dziękuję. Projekt uchwały został skierowany do Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Mieszkaniowej oraz Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 5 głosami za, przy żadnym wstrzymującym i przeciwnym. Natomiast Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej również przed chwileczką w czasie tej przerwy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby coś w tej sprawie dodać? Pan przewodniczący Michał Grześ, bardzo proszę.
Ja przepraszam za tę przerwę, ale ponieważ wydawało nam się, że ten projekt uchwały jest stosunkowo prosty, dlatego wydawało się, że przed rozpoczęciem sesji będziemy mogli go spokojnie zaopiniować. Jednak wątpliwości komisji zrodziło to, czy pieniądze, które mamy zarezerwować w naszym budżecie, a więc 12 milionów, w ogóle coś po tym projekcie zostanie, zwłaszcza, że głównym elementem, jak się dowiedzieliśmy, tego projektu ma być dopiero coś, co będzie mogło po tych badaniach powstać po 2014 roku. Natomiast na tej części, w której przerwie, dowiedzieliśmy się o konkretach. No te konkrety budzą nadzieję, że te pieniądze nie zostaną zmarnowane, bo z tych konkretów wyszło, że za prawie 13 milionów konkretnych rzeczy w mieście zostanie. Stąd może nie z jakąś tam jednogłośnie, bo 3 głosy za, 6 wstrzymujących komisja pozytywnie zaopiniowała, bo jednak wątpliwości są, jak chociażby 250 tysięcy na portal dla dzieci o ZDM-ie i parę innych takich wątpliwości. No bagażniki dla rowery w niektórych autobusach też są takie, no powiedzmy, niejednoznaczne, no ale są też konkretniejsze inwestycje typu likwidacja wąskich gardeł, czy autobusy z napędem hybrydowym, czy gazowym. Stąd pewnie taka, nie inna opinia komisji. No i ja bym miał też na przyszłość prośbę, jeżeli, no żeby nie stawiać też radnych i komisji i radnych Rady Miasta tak trochę pod ścianą, to znaczy, że jeśli do 22 nie złożymy wniosku, to nie będziemy mogli się o te pieniądze starać. No i w związku z tym, jeśli mamy wniosek złożyć 22 czerwca, no to 18 proponujemy, żeby radni nam to klepnęli. Ja myślę, że o takich projektach powinna być trochę dłuższa dyskusja i również powinny być wysłuchane uwagi radnych po to, żeby składanie takich wniosków było lepsze i miało większą szansę powodzenia, żeby broń Boże nie wyszło to, co z biletem aglomeracyjnym, to znaczy, że do dzisiaj nie wiemy, co to ma być. Także komisji, ale bilet aglomeracyjny oczywiście to nie sprawa pana prezydenta Kruszyńskiego, więc on tu jest Bogu ducha winien. Także komisja pozytywnie zaopiniowała, a państwa, no No, nie polecam tego projektu uchwały, ale jak musi przejść, to niech przejdzie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, otwieram debatę indywidualną, bardzo proszę. Jeżeli nie ma żadnych głosów, przechodzimy. Zamykam czytanie pierwsze. Otwieram drugie czytanie. Czy są jakieś poprawki, propozycje poprawek do projektu uchwały? Jeżeli nie, otwieram głosowanie. Proszę o przyciśnięcie stosownych przycisków. Radnych, którzy są za, przeciwko lub wstrzymują się nad projektem uchwały. Bardzo proszę. Czy wszyscy radni dali głos? Bardzo dziękuję. Zamykamy listę głosowania. 17 osób za, nikt przeciwko, 5 osób się wstrzymało. Bardzo dziękuję. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Przechodzimy w tej chwili do omówienia, do realizacji punktu 12. i omówienia projektu uchwały nr 137/07 w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Bardzo proszę o prezentację projektu uchwały również pana dyrektora Spolskiego. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, również wypełnienie pana prezydenta i w zastępstwie pani dyrektor przewoźnej. Chciałbym Państwu zarekomendować ten projekt uchwały. Uchwała w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób zebranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Delegację do podjęcia tej uchwały przez Radę Miasta daje ustawa Prawo przewozowe i ta uchwała jest, można powiedzieć, uchwałą podobno jak poprzednie, niemniej zmienia w sposób zasadniczy wartości określone w tej uchwale i tak odczytam po prostu paragraf pierwszy. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez przewoźnika w następujący sposób. Punkt pierwszy. Jako 150-krotność tej ceny za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu bądź ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu. Punkt drugi. Jako 150-krotność tej ceny za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków z zastrzeżeniem punktu trzeciego. Jako 50-krotność tej ceny za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty bez odpowiedniego dokumentu przewozu. Punkt czwarty. Jako 300-krotność tej ceny za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny. Paragraf drugi uchwały. Opłatę manipulacyjną ustala się uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związane ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej w wysokości nie wyższej niż 10% tej opłaty ustalonej w sposób określony w paragrafie pierwszym. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Poznania. Jednocześnie w paragrafie czwartym traci moc uchwała numer 747/4/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób ze sobą zabranych do przewozu i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Ta uchwała była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 106, pozycja 2951. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W uzasadnieniu, które oczywiście Państwo mieliście też wraz z projektem załączone, w głównej mierze kładziemy nacisk na to, że dzisiaj obowiązujące stawki, a tak w stosunku do punktu pierwszego, jest to 50-krotność ceny najniższego biletu, uważamy za stawki zbyt niskie i zdaniem tak naszym, jak i naszego przewoźnika
powodującej w dużej mierze również zachowania naszych pasażerów w ten sposób, że nie uiszczają należnej opłaty. Liczymy, że zaproponowane wysokości spowodują zwiększenie dochodów, wpływów z biletów naszego przewoźnika, no i w pewnym sensie zdyscyplinowanie zachowań w środku transportu publicznego, tak nie tylko w zakresie opłaty za przewóz, ale w zakresie opłaty za rzeczy wnoszone do środka transportu i opłaty zgodnie z regulaminem za przewożone te rzeczy i przewożone również zwierzęta w naszych środkach transportu publicznego. Także liczymy na to, że zgodnie z zresztą sugestią również wyrażoną przez Państwa radnych na niektórych spotkaniach, ta uchwała w sposób właściwy unormuje zachowania naszych mieszkańców w zakresie korzystania ze środków transportu publicznego. Bardzo dziękuję. Proszę o pozytywne rozstrzygnięcie i przyjęcie tej uchwały.
Bardzo dziękuję. Projekt uchwały został skierowany do Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej oraz do Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Pierwsza z tych komisji jednomyślnie 9 głosami za projekt zaopiniowała pozytywnie. Druga z tych komisji przy 7 głosach za i 1 głosie wstrzymującym, przy żadnym przeciwnym, również zaopiniowała projekt pozytywnie. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma, w takim razie zapytuję, czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma, otwieram debatę indywidualną. Pan radny Maciej Przybylak, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, widzę tu przedstawiciela MPK, stąd jedno pytanie. Całkowicie myślę, że wszyscy radni są przekonani o zasadności tych podwyżek, tych kar. Natomiast jest jedno pytanie, bardzo ważną kwestią jest nieuchronność kary. I tu pytanie, czy Państwo w MPK zamierzacie przyłożyć się bardziej, tak powiem, do kontroli, ponieważ znam opinię pasażerów z podmiejskich przewoźników, gdzie niemal codziennie spotyka się kontrolera. W MPK przyznam, że od czasu do czasu jeżdżę tramwajem i bardzo rzadko jestem kontrolowany. Moja rodzina również jeździ, nie jest kontrolowana. Stąd pytanie, czy podniesienie tych kar spowoduje u Państwa jakąś mobilizację, kwestie częstszych kontroli, a i przy okazji również jak wygląda kwestia windykowania należności, bo teraz te należności, te kary będą wyższe, stąd rozumiem, że również windykacja powinna być na wyższym poziomie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan radny Paweł Wosicki, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja też skorzystając z okazji chciałem spytać w sprawie, bo tu się nie doczytałem w tej uchwale, w sprawie różnicowania kar, czy na przykład jest tak, że jak się traktuje na przykład osobę, która ma bilet miesięczny imienny, no i z jakiejś przyczyny zapomniała go wziąć i potem powiedzmy, no gdzieś przyjdzie okaże, czy jakaś tutaj są też, bo myślę, że to byłoby zasadne, żeby tutaj nie traktować się tak jak osobę, która jedzie bez biletu. Także jak to wygląda, jeżeli chodzi o te bilety, przekroczenie czasu po prostu, 10-minutowy bilet przekroczony, czy to jest pełna kara, czy to jakaś jest inna opłata. To takie dwa pytania. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, idea podwyżki kar za jazdę bez biletów wyszła od samych radnych, dlatego trudno debatować nad samą ideą i zaprzeczać celowości wprowadzenia tych podwyżek. Niemniej jednak chciałbym także publicznie, czyniliśmy to jako radni także na komisjach, apelować do władz MPK, do władz miasta, aby zwiększyły dostępność do biletów, żeby na serio zajęły się rozpatrzeniem możliwości prowadzenia automatów mobilnych sprzedających bilety w autobusach, jak słyszeliśmy na komisjach. Także padło to na dzisiejszej sesji. Koszt montażu takich automatów sięga około 20 milionów. Myślę, że w przeciągu kilku lat nie jest to wydatek, który by rujnował miasto. W jakimś stopniu myślę, że warto byłoby to rozwiązanie przemyśleć. Ewentualnie jako rozwiązanie alternatywne albo okresowe można byłoby zastanowić się nad zwiększeniem prowizji dla podmiotów sprzedających bilety, tak żeby poznaniacy wiedzieli, za co są karani. Za świadomą jazdę na gapę, a nie za to, że nie mieli możliwości zakupu biletu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Czy dwie sprawy jeszcze raz, bo wiem, że na poprzednich latach była dyskusja, jeżeli ktoś zapomni imiennego biletu, dziecko na przykład, do szkoły, a ma wykupiony, jaka jest opłata manipulacyjna, bo wiem, że kiedyś próbowano zrobić 12 zł, myśmy utrzymali ją 6 zł, czy tu czasem nie ma próby przemycenia wyższej opłaty za coś takiego? I druga sprawa, opłata za bagaż nadwymiarowy. No z tym są zawsze problemy. No głupio będzie, jeśli wielu turystów zapamięta Poznań z tego, że zapłacił tam karę za bagaż 150 zł i tak nas będzie się odbierało. Nie jest to proturystyczne, jeśli dość radykalnie i ostro wprowadzi się karę za nadbagaż. W związku z tym ja wiem, że tutaj MPK ostatnio na komisji mówiło, że no w przypadku ludzi przyjezdnych nie ma takich restrykcji, no ale wiadomo, że od kary nałożonej są pewne profity dla kontrolujących. W związku z tym, czy Państwo nie uważacie, albo czy w jaki sposób uważacie, powinno być to regulowane z nadbagażem, bo jest to największy problem dla turystów, studentów, o których zabiegamy, bo wiadomo, że student na zajęcia czasem jedzie z długą rurą, która w dwóch wymiarach nie jest większa od dopuszczalnych, ale na przykład na długość jest większa i w tym momencie można studentowi nałożyć karę. W związku z tym, w jaki sposób będzie to realizowane, żeby do miasta Poznania w ten sposób nie zniechęcić czy studentów, czy turystów?
Bardzo dziękuję. Pan radny Dominik Herberholz.
Ja mam pewne wątpliwości co do wysokości tych kar, z tego prostego względu, że wydaje mi się, że przede wszystkim w tej karze czynnikiem decydującym powinna być jej nieuchronność, a nie tylko jej wysokość. I mam takie pytanie, które, że tak powiem, budzi moje wątpliwości, polegające na tym, jaka będzie ściągalność tych kar. Z tego względu, że dzisiaj usłyszeliśmy, że ściągalność tych kar wynosi na chwilę obecną około 45%. Wydaje mi się, że jest tak wysoka, paradoksalnie wynika to jakby z tego, że te kary są tak niskie. I pytanie jest takie, czy nie dojdzie do takiej sytuacji, że w przypadku wyższych kar ta ściągalność będzie dużo niższa i ten bilans jakby wyjdzie w tym wypadku na zero. A jeszcze jedna kwestia, ona się też pojawia, ten pomysł jakby pojawiał się w innych miastach, jest tam wdrażany. Czy ta nieuchronność kary nie byłaby wyższa, gdyby wprowadzić, w wyjątkowych sytuacjach oczywiście, możliwość kontroli biletów na przykład przez kierowców autobusów MPK na wybranych, powiedzmy, nie wiem, mniej uczęszczanych trasach, przykładowo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Oligowski, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja pozwolę sobie jedną uwagę. Oczywiście ja również przychylam się do tych próśb i apeli do MPK, żeby oprócz polityki, która jest niewątpliwie słuszna, bo nie może być tak, że młodzież kalkuluje, czy opłaca się kupić, czy się nie opłaca, bo jeżeli kara jest niska, to się nie opłaca kupić sieciówki czy liniówki. Więc tak naprawdę oczywiście musimy zrobić wszystko, żeby się nie kalkulowało, nie mieć biletu. Natomiast no, musi być też tak, że to zagrożenie będzie realne i tych kontroli będzie więcej. Natomiast w kwestii tych biletomatów, o których już była mowa, ja o to pytałem w czasie zapytań, to chcę tylko powiedzieć, ponieważ tutaj padła określona kwota. Oczywiście posługuję się, tutaj znalazłem przed chwilą informację dotyczącą miasta Krakowa. Tam za 60 automatów stacjonarnych, fakt, że stacjonarnych, i 80 automatów dla kontrolerów oraz 300 tysięcy kart magnetycznych, krakowskich kart magnetycznych, Siemens wziął od miasta 7,4 miliona złotych. Więc no jest to jakieś rozwiązanie. Rozumiem, że władze miasta nie są zwolennikami stacjonarnych automatów, ale jeżeli przynajmniej wokół centrum miasta takie automaty by były, to no, w jakiś sposób rozwiązuje to kwestię tych naszych drogich gości czy mieszkańców, którzy wracają czasem w godzinach, w których dystrybutorzy, jakąkolwiek by nie mieli prowizję, niestety już nie sprzedają tych biletów. No i po prostu, jeżeli takie urządzenie jest postawione w miejscu, gdzie być może trudniej je zniszczyć, niekoniecznie przy samym przystanku, ale w jakimś miejscu oznaczonym przy rynku czy gdzieś, no może jest to jakieś rozwiązanie, więc apeluję też do MPK, żeby żeby wziąć pod uwagę również taką możliwość, bo niewątpliwie kara to jedno, nieuchronność jej to drugie, a trzecie to po prostu to, żeby nie zmuszać ludzi, którzy często mają dobre intencje i chcą kupić ten bilet, żeby bez niego jeździli często również wbrew swoim własnym intencjom. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, mam pytanie, to już z uporem maniaka, o instrumenty muzyczne w związku z karaniem i tutaj z wywołaniem tematu długich tub wożonych przez studentów. Czy instrumenty muzyczne są zwolnione z opłaty dodatkowej i mam tutaj na myśli może nie fortepiany, ale kontrabasy na przykład tak. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pani radna Katarzyna Krytkowska, bardzo proszę.
Czy rozważano możliwość kupowania biletów u kierowcy po prostu? Nie jestem członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej, więc przepraszam, jeżeli ta kwestia była dyskutowana na komisji, a ja o tym nie wiem, ale no, jest to system powszechny w wielu miastach europejskich, większych stolicach, gdzie transport publiczny jest dobry i spełnia swoje zadanie, jeśli chodzi o punktualność, etc. I po prostu kierowca sprzedaje bilety. Jest to jedyne źródło, w którym się kupuje te bilety. Gwarantuje to to, że każdy z pasażerów ma ten bilet. Aż tak widocznie to tego przejazdu nie wydłuża, skoro to się w tamtych miastach opłaca, a na pewno ułatwia życie tym, którzy chcą kupić bilet, a nie mają gdzie. I dlaczego, czy przynajmniej jakaś awaryjna możliwość zakupienia biletu u kierowcy, jeżeli po tej 19, prawda, kiedy no nie ma gdzie kupić tego biletu, bo rzeczywiście jest taki problem. I także chciałam zapytać o te instrumenty, już pan radny Smul mnie ubiegł i bardzo dobrze, bo tu kiedyś parę lat temu była bardzo burzliwa, pamiętacie państwo, debata, prosili o to rodzice szkół muzycznych, czy to jest utrzymane, żeby te instrumenty były zwolnione z opłaty. I jeszcze trzecie pytanie, czy nie mogłoby jednak być tak, że jeżeli właśnie ten uczeń posiada no, ten bezpłatny czy ulgowy przejazd i nie ma ze sobą tego dokumentu, czy nie może być jednak tak, jak było kiedyś, że ma się tydzień na to, żeby się tym wykazać w MPK? Czy musi być ta kara? Nawet jak się tylko zapomniało coś, co się posiada. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani radna Magdalena Pałszek.
Panie prezydencie, panie, panowie radni, jak gdyby rozszerzając tutaj zapytanie pani radnej Kretkowskiej, ponieważ nie jestem członkiem komisji merytorycznej, więc być może zapytam niezasadnie, ale punkt pierwszy paragrafu pierwszego no, stawia w jednym rzędzie właśnie osoby, które świadomie jadą tak zwane na gapę, z osobami, które z jakichś przyczyn po prostu ze sobą nie wzięły dokumentu, nie wzięły karty, która upoważnia ich do jazdy na danym odcinku i nie można potraktować też raz, że to jest ta sama kwota i jest to moim zdaniem nieusprawiedliwione i niezasadne karanie w ten sam sposób osoby, która świadomie z premedytacją jedzie na koszt innych, sama nie płacąc, a i tak samo karać osoby, która po prostu zapomniała, nie wzięła, zgubiła, nieraz może się tak zdarzyć, że zgubiła dokument i co, i z tego powodu, tylko i wyłącznie z tego powodu ma ponownie kupować bilet jednorazowy albo inny, no to jest podwójne opłacenie, no szkoda, no a życie pisze różne scenariusze. Natomiast to druga, jak gdyby drugi wers tego punktu, że bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, też nie jest tym samym, co przejazd bez dokumentu w ogóle poświadczającego opłacenie miesięcznej czy tam trzymiesięcznej opłaty za przejazdy. To jest zupełnie inna sytuacja. Mówi się tu tylko o uprawnionych i o ulgach, a nie o sytuacji, kiedy karta pozostała po prostu w innej torebce. No, kobietom się to tak często zdarza przy przemeblowaniach. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan prezydent Jarosław Kruszyński.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym odpowiedzieć na dwie kwestie, a pozostałe poproszę Pana Dyrektora, aby Pan Dyrektor był uprzejmy udzielić odpowiedzi. Chciałbym ustosunkować się do tej dostępności biletowej. Rzeczywiście oceniamy tę sytuację jako trudną na terenie naszego miasta i poleciłem już przygotowania programu, który by rozwiązywał problem dostępności. Nie tylko oczywiście będą tutaj automaty mobilne, także w ramach tego programu będą automaty stacjonarne, ale głównie oczywiście w węzłach przesiadkowych. W węzłach przesiadkowych tam, żeby już jakby nie tracić czasu, tam gdzie jest największe skupisko, będą stacjonarne automaty i będzie można nabyć bilety. Natomiast mobilne, no bo chcielibyśmy, żeby ten program zakupił no, do wszystkich pojazdów, czyli mówiąc o automatach mobilnych, będzie dostępność właściwie stuprocentowa, bo w każdym pojeździe. Czyli tutaj uzupełniające byłyby stacjonarne tylko w węzłach przesiadkowych. Natomiast jeśli chodzi o możliwość nabywania biletów u kierowców, pozwolę sobie stwierdzić, że tak właśnie jest w tej chwili, jeśli chodzi o nasze miasto, ale tylko w nocy. No bo wtedy oczywiście jest to ta potrzeba. Trudno nabyć bilet gdziekolwiek indziej, więc kierowca akurat w nocy sprzedaje. W ciągu dnia, gdyby kierowca miał sprzedawać bilety, no myślę przy zatłoczeniu, przy dużej ilości osób spóźnienia byłyby bardzo duże i tutaj no nie możemy posiłkować się takim rozwiązaniem, że kierowca będzie sprzedawał bilety. W ciągu dnia właśnie powinna być ta dostępność dość duża, właśnie przynajmniej w tych miejscach, które dzisiaj niby są i sprzedają bilety, ale wiemy o tym, że to nie jest dobre rozwiązanie, dlatego pójdziemy w automaty. I na pewno w ciągu dnia nie chciałbym, żeby kierowcy sprzedawali z tych powodów, o których mówiłem. Tutaj oczywiście Pana Dyrektora teraz proszę o wyjaśnienie pozostałych kwestii. Ja tylko pozwolę sobie zwrócić uwagę jeszcze na paragraf drugi projektu uchwały, który mówi, że wszystkie te kwestie uzasadnione, no, ktoś jechał, zapomniał wziąć z domu bilety, bo ma sieciówkę, to paragraf drugi jest od tego, bo wtedy idzie do MPK, pokazuje, że ma, że zapomniał i wtedy jest paragraf drugi czynny, czyli nie więcej niż 10% tej opłaty manipulacyjnej w stosunku do kwoty ustalonej w pierwszym paragrafie. Nie chcemy, żeby to było drogie, ale koszty manipulacyjne, te, które ponosi MPK, jednak powinny być zapłacone i tutaj liczymy je na poziomie 10% kwoty ustalonej w paragrafie pierwszym.
Bardzo dziękuję. Rozumiem, że w tej chwili Pan Dyrektor z MPK dopowie, tak? Bardzo proszę, Panie Dyrektorze. A następnie Pani Radna Magdalena Pałszek.
Ja może zabiorę głos wpierw w sprawie wysokości opłat. Dzisiaj przy 65 zł, powiedzmy sobie szczerze, koszty kontroli biletowej, czyli utrzymania kontrolerów i prowadzenie działań windykacyjnych jest na poziomie 85%. Oczywiście powiedziałem o ściągalności 42%, ponieważ jest to jak gdyby w czasie, gdzie naprawdę musimy podejmować dużo działań z windykacją sądową i wydawać po prostu środki na opłatę sądową w celu uzyskania odpowiedniego nakazu i potem mamy 10 lat na ściągnięcie tego wszystkiego. Także na pewno podwyższenie opłaty no, spowoduje, że po pierwsze kontrola będzie się samofinansowała i po drugie będzie można myśleć o zwiększeniu liczby kontrolerów w tym momencie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o wysokość opłaty, na dzień dzisiejszy wysokość opłaty jest równa poziomie biletu sieciowego, w związku z czym część ludzi kalkuluje, dobrze, opłaca mi się jechać, jeżeli przez 2 miesiące mnie nie złapią, już mam 65 zł w kieszeni. Co do wydajności kontrolerów, proszę Państwa, myśmy zaczynali w 2002 roku. Na bazie danych konsolu szacowaliśmy, że rocznie mamy łapać około 60 tysięcy gapowiczów. Natomiast życie pokazało, że nasi jeszcze nie wprawieni w łapaniu kontrolerzy zaczęli łapać od samego początku na poziomie 85 tysięcy rocznie. Dzisiaj ta liczba doszła do 130 tysięcy ludzi łapanych rocznie. Oczywiście w tym też są ludzie, którzy się posługują fałszywymi dokumentami. Tutaj jak gdyby z policją już ustalamy inne działania. Powiem szczerze, że nawet są wykrywane właśnie próby różnego rodzaju fałszerstw. No i tu już jest sprawa karna po prostu prowadzona. W związku z czym myślę, że podwyższenie tej kary no, spowoduje, że ludzie przestaną po prostu kalkulować tak, jak kalkulują. Zwiększymy liczbę kontrolerów. Dzisiaj 60 kontrolerów kontroluje około 10% z 10 tysięcy kursów, które robimy dziennie. Czyli jeżeli ktoś daje dla przykładu liczbę, powiedzmy, komunikacji podmiejską, gdzie częstotliwość odbywa się na poziomie godziny, półtorej godziny z wszystkimi naszymi liniami, które kursują w częstotliwości co 12 minut, to proszę sobie wyobrazić, jaką gwardię kontrolerów byśmy musieli zatrudnić, żeby skontrolować wszystkie kursy. Co do sprawy zapomnienia biletu, myślę, że tu już też pan prezydent wyjaśnił, jest tak zwana opłata manipulacyjna. Proszę mi wierzyć, że każdy, kto ma bilet okresowy i go zapomniał w domu, płaci opłatę manipulacyjną, która dzisiaj wynosi 6,50 zł. My przedtem, powiem szczerze, jest to wkalkulowane, bo my jak gdyby za wypisanie mandatu już kontroler dostaje prowizję w wysokości 10 zł, czyli jest to nas już jakiś koszt, wpisanie do bazy. Ta opłata manipulacyjna zamykała się wynikająca z kalkulacji na poziomie 12 zł. Także ja mogę zagwarantować, oczywiście jest to w gestii decyzji zarządu, że na pewno opłata manipulacyjna nie przekroczy 10%, bo to zresztą uchwała na to nie pozwala, ale będziemy ją chcieli zachować na najniższym poziomie, tak żeby tylko i wyłącznie pokryło te koszty, które ponosimy w związku z wypisaniem mandatu. Innym problemem, który nie został tu podniesiony, to jest grupa ludzi, którzy zapominają przedłużyć biletu, no po prostu mieli sieciówkę, zapomnieli, że była ważna na przykład do 19, jutro ich łapie kontroler. Proszę Państwa, ja w ramach swoich uprawnień rocznie anuluję w takich przypadkach około 7 tysięcy kar i kończę pouczeniem. Po prostu wychodzę z tego założenia, że każdy bilet, jak gdyby okresowy, kupowany jest dla nas większym zyskiem niż bilet jednorazowy i w tym momencie oczywiście to wszystko musi być poprzedzone, że ta osoba musi podać numer swojej komkarty, sprawdzamy jak kupowała bilety, bo niestety po wprowadzeniu biletów 30-dniowych również no, rozpoczęło się takie próby dłuższych przerw pomiędzy ważnościami okresów biletów. Co do bagażu, wszystko określa dokładnie regulamin przewozu. Chciałem przypomnieć, że instrumenty muzyczne w przypadku uczniów szkół muzycznych w ogóle są zwolnione z opłaty. Nie chcę teraz przesądzać kontrabasu, sprawdzę to, ale na pewno za skrzypce czy gitarę uczeń szkoły muzycznej nie zapłaci. Natomiast w przypadku no, innych ludzi, którzy akurat jadą na majówkę z gitarą, no, jest to opłata taka jak za bagaż. Mamy dokładnie określone długości, to nie są, że przekroczone w każdym kierunku, są również uwzględnione narty różnego rodzaju dla studentów w Akademii Plastycznej, także muszę powiedzieć, że pod tym względem regulamin przewozu bagażu chyba jest najbardziej szczegółowy w Polsce i proszę się nie martwić. Myślę, że brak skarg ze strony studentów Akademii Muzycznych, szkół muzycznych, jak i studentów szkół plastycznych pokazuje, że w naszym mieście nie jest w tym zakresie źle i na pewno nie ma polowania. Chcę powiedzieć, że ilość wystawionych mandatów za przewóz bagażu bez ważnego biletu nie przekracza 3%. Także to jest ta skala problemu, o którym mówimy. Aczkolwiek na pewno kontrolerzy gonią wszystkich tych, którzy próbują nawet przewieźć lodówkę autobusem, a takowi się też zdarzali. Kolejny element, kontrola biletów przez kierowców. Proszę Państwa, staramy się, by kontrola przebiegała w zespołach dwuosobowych. To nie jest tylko kwestia jak gdyby eliminowania pewnych zachowań korupcyjnych. To też jest i kwestia potem bezpieczeństwa, bo w przypadku wystawienia gotówki, no ten kierowca zaczyna dysponować większą gotówką, a po drugie też chodzi o bezpieczeństwo kierowców. Ja chcę przypomnieć, że u nas jest około 20 wypadków przy pracy rocznie, czyli są to pobicia, od złamania podstawy czaszki poprzez urazy kręgosłupa, naprawdę dość poważne, gdzie już 3 kontrolerów no w ogóle przeszło na rentę, także to pokazuje, jaki jest komfort pracy kontrolera biletowego. Nie chcieli, kierowca ma wozić ludzi, on ma się skupić na bezpieczeństwie ruchu drogowego, a nie myśleć jeszcze o kontroli. Myślę, że sprawa sprzedaży biletów przez kierowców, my to mamy sprawdzane na liniach podmiejskich, gdzie sprzedajemy bilety. Chcę powiedzieć, że obsługa jednego pasażera to jest około 20 sekund. Proszę sobie wyobrazić, przy 3 pasażerach kupujących bilety na liniach dziennych, średnio jak na linii 74-30 przystanków, wydłużenie przejazdu o 30 minut. Jestem ciekaw, czy ci, którzy mają sieciówki, byliby w stanie zaakceptować tak wydłużony czas przejazdu. Jeżeli chodzi o automaty biletowe, cieszę się, że zostało to tutaj podkreślone i został znowuż podniesiony przykład Krakowa. 7,4 miliona to jest 60 automatów stacjonarnych, 80 czytników kontrolerskich, czyli to nie jest automaty, którymi kontroler może sprzedawać biletów, to są takie czytniki, jakie u nas są już na wyposażeniu naszych kontrolerów i 300 tysięcy kart. Ja chciałem powiedzieć, że u nas w obiegu już jest 270 tysięcy kart, które w ciągu 4 lat udało się wprowadzić. Natomiast, żeby to porównywać, to co ja odniosłem do 20,5 miliona, jeżeli każdy pojazd miałby być wyposażony w jeden automat mobilny, mówimy o 850 automatach mobilnych. I to jak gdyby rodzi dalsze skutki. Natomiast ja myślę, że próba pozyskania, no to co już powiedział pan prezydent, są różnego rodzaju analizy robione. Być może PK też jest elementem wprowadzenia takich automatów mobilnych, bo jeżeli wprowadzimy automaty mobilne z funkcją czytania karty elektronicznej, to kto wie, czy taki zakup nie możemy wtedy sfinansować częściowo z funduszu europejskiego. Tak jak jeszcze wracając do sprzedaży kierowcy, też było to analizowane. Na razie jesteśmy zwolnieni z kas fiskalnych, ale ewentualne wprowadzenie kas fiskalnych we wszystkich pojazdach to byłby też wydatek na poziomie około 2,5 miliona złotych. Także i to nie rozwiązuje do końca problemu. Natomiast co do dostępności, tutaj cały czas pan prezydent stawia nam zadania. Chcę powiedzieć jedno, mamy dzisiaj 50 punktów sprzedaży czynnych całą dobę. Taki wykaz jest. Problemem jest to, że ten wykaz jest ciągle zmienny, ponieważ właściciele tych małych sklepików osiedlowych czynnych całą dobę no ciągle się zmieniają, w związku z czym ciągłe aktualizowanie tej informacji jest dość trudne. My staramy się przygotować teraz taką umowę z wszystkimi właścicielami sklepów całonocnych, bądź takich, które są czynne do 24, gdzie w zamian za informacje o ich punktach na naszych przystankach no podpiszemy specjalną umowę, przeanalizujemy, czy możemy dać im wyższą prowizję niż na przykład tym punktom, które handlują do 18. Chcę tylko przypomnieć, że łącznie bilety sprzedawane są w ponad 1000 punktów sprzedaży. Także nawet powiem, że na moim osiedlu, które jest troszeczkę oddalone od centrum, też jest jeden punkt całodobowy, gdzie można kupić podstawowy bilet. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan prezydent Mirosław Kruszyński, bardzo proszę.
Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Szanowni Państwo, ja myślę, że tutaj nie została do końca udzielona odpowiedź na temat instrumentów muzycznych. I ja może tutaj bardziej radykalnie jakby podejdę do odpowiedzi. Wszystkie instrumenty muzyczne, no zdaję sobie z tego sprawę, że nikt fortepianu nie przewozi na zajęcia muzyczne, więc mówię, wszystkie instrumenty muzyczne, które są przewożone przez uczniów na zajęcia, nie tylko skrzypce i gitary, są zwolnione. Jeśli tak nie jest w tej chwili, są jakiekolwiek wątpliwości, to zarówno pan dyrektor MPK, jak i pan dyrektor Spychalski po sprawdzeniu w najbliższym czasie przygotują zmianę w zapisie w regulaminie. Także chcę jednoznacznie odpowiedzieć, wszystkie instrumenty, tak? Żeby nie było tutaj wątpliwości, żebyśmy nie podnosili tej dyskusji niepotrzebnie. W momencie, kiedy uczniowie jadą na zajęcia, są zwolnione. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pani radna Magdalena Pałszek.
Ja rozumiem wyjaśnienie i dobrze, że jest ta opłata manipulacyjna, ale tak obiektywnie, jakby Państwo spojrzeli na to, no, zwłaszcza Państwo, którzy przygotowali ten projekt uchwały, to proszę mi powiedzieć, z czego wynika, że ten paragraf drugi ma zastosowanie właśnie w przypadku zapomnienia posiadania dokumentu, który został opłacony, bo mi to w ogóle w żaden sposób nie wychodzi. Równie dobrze może być manipulacyjna doliczona do tej kary. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani radna Kretkowska ponownie.
Przepraszam za to ponownie, które podkreśla pan radny Łączkowski, ale no właśnie jestem osobą, która nie jest w Komisji Gospodarki Komunalnej i patrzę na tą uchwałę i czytam ją tak, jak będzie czytał mieszkaniec, który będzie dostawał mandat. I chciałam powiedzieć już krótko to, co przed chwilą powiedziała pani Pałszek, bo właśnie z tej treści nie wynika, że ktoś, kto posiada, ale nie wziął ze sobą dokument przewozu, będzie płacił tylko opłatę manipulacyjną. I kiedy będzie kontroler stał nad tą osobą i żądał 150 zł i pokazywał będzie tę treść, którą za chwilę uchwalimy, to ta osoba nie będzie miała żadnego punktu zaczepienia, żeby powiedzieć, czy nawet się dowiedzieć, że mogłaby opłacić tylko opłatę manipulacyjną i pokazać ten posiadany, a zostawiony, zapomniany w innej torebce dokument przewozu. I druga sprawa dotycząca instrumentów muzycznych. Panie prezydencie, mówię do pana prezydenta Kruszyńskiego, którego wypowiedź jakby zrozumiałam tak, że chodzi o to, żeby uczniowie, którzy jeżdżą na zajęcia, uczą się muzyki, żeby nie musieli płacić. I o to samo chodziło rodzicom, którzy parę lat temu tutaj bardzo intensywnie lobbowali na rzecz wprowadzenia właśnie takiej zasady i wtedy nie uzyskali tego, o co prosili, bo zostało to zapisane tak, że uczniowie szkół muzycznych są zwolnieni, natomiast nie uczniowie, którzy się uczą gry na instrumentach, a są uczniowie, którzy się uczą gry, natomiast nie są uczniami szkół muzycznych. Ja zrozumiałam w tej chwili pana prezydenta Kruszyńskiego, że intencja jest taka, żeby uczniów z instrumentem muzycznym zwolnić z tej opłaty i czy mogłoby to pójść po prostu w tym kierunku, ale to wtedy to by musiało pójść w kierunku zmiany tego sztywnego zapisu, że uczeń szkoły muzycznej, tak? Tylko, bo generalnie uczniowie nie wożą ze sobą wiolonczeli, jeżeli się nie uczą gry na wiolonczeli, prawda? To nie jest żadne przewożenie zarobkowe, komercyjne, więc może by po prostu uczniów zwolnić z opłaty za przewożenie instrumentu. I nie będzie to żadne nadużycie, ani nikt nie będzie wykorzystywał, żaden zespół komercyjny nie będzie wynajmował uczniów, żeby bezpłatnie im przewoził instrumenty. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan radny Wosiński, bardzo proszę.
Króciutko, a propos tego biletu 10-minutowego i przekroczenia czasu, bo właściwie tu odpowiedzi nie uzyskałem, a w zasadzie wydaje się, że przekroczenie, no nie wiem, powiedzmy 2-3 minut, no powinno być jakoś, jakaś tolerancja powinna być i właśnie jak tutaj, jak to MPK do tego podchodzi, czy to pełna, taka duża kara za przekroczenie paru minut będzie, jak teraz jeszcze ta kara będzie podwyższona, czy też nie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia do dyskusji? Jeżeli nie, bardzo Państwu dziękuję. Pozwolicie Państwo, że przejdziemy w takim razie do... Zamkniemy pierwsze czytanie, otworzymy drugie czytanie. Przepraszam? A, przepraszam, pan prezydent Kruszyński, przepraszam bardzo.
Panie przewodniczący, jeszcze trzeba udzielić odpowiedzi, bo pan dyrektor jeszcze z MPK chce odpowiedzieć. Jasne. Ja jeszcze do tych instrumentów chcę się ustosunkować.
Okej. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Znaczy, proszę Państwa, chyba 3 lata temu opłata za przekroczenie czasu została zniesiona, czyli jak gdyby przejazd już bez ważnego biletu jest przejazdem bez ważnego biletu. Ja chcę tylko powiedzieć, że generalnie w systemach zrobiliśmy tak, że jak gdyby komputery pokładowe są ustawione na minutę do przodu, aby dać jak gdyby spory pasażerowi o tą jedną minutę. Głównie chodzi o to, czy pasażer to odbije 10 sekund po pełnej, czy tam 50 sekund, żeby miał te same jak gdyby możliwości czasu przejazdu. Ja chcę przypomnieć, że wtedy, kiedy też była dyskusja nad usunięciem tej niższej kary za przekroczenie czasu przejazdu, jak gdyby podłożem tego było, że po prostu wiele ludzi kombinuje, zwlekając z kasowaniem, jak i również no po prostu stara się maksymalnie wydłużyć ten czas przejazdu, zwłaszcza na krótkie przejazdy. Ja chciałem też przypomnieć, że podstawowym biletem w komunikacji poznańskiej jest bilet półgodzinny, a tak naprawdę w większości sprzedają bilety 10-minutowe, czyli te, które zostały pomyślane jako bilety promocyjne na krótkie podróże. I to też życie pokazuje, że ludzie po prostu starają się w maksymalny sposób wykorzystać te bilety 10-minutowe.
I jeszcze tą kwestię, gdyby Pan był uprzejmy wyjaśnić...
Instrumentami, tak?
Nie. Jeśli chodzi o skąd mają mieszkańcy wiedzieć, że jeśli zapomniał biletu, może zapłacić opłatę manipulacyjną, a nie pełną karę?
Znaczy tak, na pewno mamy po pierwsze regulamin przewozów publikowany.
Czyli krótko mówiąc, z regulaminu przewozów, bo to trzeba twardo powiedzieć,
tak,
wynika to z regulaminu
przewozów. Jak gdyby jest ta możliwość o możliwości odwołania się od nałożonej kary, informujemy na wszystkich wywieszkach, informujące o opłatach dodatkowych. Tam też jest informacja o opłacie manipulacyjnej, na przykład w przypadku posiadania biletu imiennego. Także tutaj naprawdę komunikacja i ta informacja jest w każdym pojeździe i w naszych punktach także. Natomiast kolejny element o instrumentach muzycznych, bo tutaj też jest dyskusja, chciałem też podkreślić jedną rzecz, że z instrumentami muzycznymi musi być jak gdyby też dokładnie określone, ponieważ mamy coraz więcej przypadków, gdzie do tramwaju wchodzą grajkowie, grając i zbierając pieniądze. Na dzień dzisiejszy jedyną możliwością walki z takim procederem to jest to, że przychodzi kontroler i wali po prostu mandat tym wszystkim ludziom, ale ci, którzy korzystają z PST, na pewno już się z przejezdnymi cyganami spotkało nieraz. Także tutaj myślę, że naprawdę z Wydziałem Gospodarki Komunalnej będziemy tak pracować, żeby ten zapis był już sformułowany tak, żeby nie rodził dyskusji.
Bardzo dziękuję. Czy pan prezydent chciałby... Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, ja chciałbym jeszcze do tych instrumentów muzycznych. Jak państwo widzicie, musi być dość jednoznaczny zapis, natomiast w sensie instrumentu muzycznego, który jest wieziony przez ucznia na zajęcia do szkoły muzycznej, to już powiedziałem, że będą, jeśli dzisiaj z zapisu nie wynika wprost, to na pewno będzie przygotowana zmiana i tutaj tę deklarację złożyłem. Natomiast odnośnie zapytania pani radnej Kretkowskiej, no to myślę, że to też jest uzasadnione. Zobaczę, jak to można byłoby zapisać, żeby nie było jakichkolwiek później nadużyć, tak? Ponieważ najgorsze to jest to, że można oczywiście później mieć problemy z wyegzekwowaniem zapisu. Zapisy powinny być twarde, możliwe do egzekwowania, a nie dające różnego rodzaju wątpliwości.
Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to w takim razie pozwolę sobie zamknąć pierwsze czytanie i przejść do czytania drugiego. Jeżeli nie ma żadnych poprawek, bardzo proszę o dokonanie aktu głosowania poprzez przyciśnięcie przycisku za, przeciw bądź wstrzymuje się. Czy wszyscy państwo radni oddali głos obecni na sali? Mam wrażenie, że jeszcze nie... O, tak, bardzo dziękuję. Zamykam listę głosowania. 17 osób za, 1 osoba przeciw, 4 osoby wstrzymujące się. Uchwała została podjęta. Przechodzimy w tym momencie do realizacji punktu 13 projektu uchwały nr 138/07 w sprawie środków na wspieranie inicjatyw lokalnych jednostek pomocniczych miasta i dofinansowanie wyłonionych w drodze konkursu zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze do realizacji w roku 2008. Projekt uchwały będzie prezentowany przez pana dyrektora Leszka Teichnera. Bardzo proszę.
Dziękuję serdecznie. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Projekt tej uchwały ma charakter wykonawczy w stosunku do uchwały przyjętej przez Radę Miasta w styczniu 2006 roku w sprawie zasad naliczania oraz dysponowania środkami finansowymi przez jednostki pomocnicze miasta. W uchwale tej z roku 2006 ustalono mechanizmy, jakie są obowiązujące przy naliczaniu środków na opłaty za siedziby i na wydatki administracyjne. Ustalono także, co będzie podstawą tego naliczenia. W jednym przypadku jest to najniższe wynagrodzenie, a w drugim przypadku 0,2% kosztu odtworzeniowego metra kwadratowego. Ustalono także, że w zależności od możliwości finansowych miasta ustalana będzie corocznie kwota na tak zwany konkurs grantowy oraz ustalono, że corocznie będzie ustalana kwota na inicjatywy na jednego mieszkańca, czyli tak zwane pogłówne. I na podstawie tej uchwały w tym projekcie, który dzisiaj omawiam, przyjęto za podstawę naliczenia na wydatki administracyjne kwotę 936 zł, na co daje wzrost w stosunku do roku 2007 4% oraz wysokość podstawy naliczenia środków na opłaty za siedzibę 6 zł 54 grosze za metr kwadratowy, to jest wzrost około 10%. Na inicjatywy zaproponowano w projekcie uchwały zaproponowano kwotę 9 zł, to jest na poziomie roku bieżącego, a na konkurs grantowy 2,5 miliona, także na poziomie roku bieżącego. Proszę państwa, jeszcze chciałbym wprowadzić drobną redakcyjną autopoprawkę, na którą znak graficzny, który powinien się znaleźć w podstawie prawnej, w wierszu szóstym po wyrazie oraz należałoby po prostu wpisać symbol paragrafu. Czyli by treść brzmiała i paragraf drugi, ustęp drugi oraz paragraf trzeci uchwały numer i dalej bez zmian. Uprzejmie proszę o przyjęcie projektu uchwały wraz z tą drobną autopoprawką korekcyjną.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, projekt uchwały został skierowany do dwóch komisji. Komisji Samorządowej oraz Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Komisja Samorządowa w dniu 19 czerwca zaproponowała taką uwagę. Komisja proponuje zwiększenie środków na wspieranie inicjatyw lokalnych z 9 zł na 10 zł na jednego mieszkańca. Opinię pozytywną w sprawie tej poprawki poparło 3 radnych i 1 się osoba wstrzymała. No i projekt uchwały wraz z tą poprawką zyskał jednomyślne poparcie 4 radnych Komisji Samorządowej. Natomiast w Komisji Budżetu i Finansów Rozwoju Gospodarczego 7 osób było za poparciem projektu uchwały, nikt nie był przeciwko, 1 osoba się wstrzymała. Czy ktoś z państwa chciałby w imieniu komisji coś dodać? Bardzo proszę, pan przewodniczący Wojciech Woźkowiak.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. W dniu dzisiejszym komisja samorządowa wyraziła swoją opinię co do tego projektu uchwały, wnosząc poprawkę, aby pogłówne na jednego mieszkańca zostało zwiększone o kwotę 1 zł. Z czego to wynika? Podczas dyskusji, którą odbyliśmy nad tym projektem, doszliśmy do wniosku, że należy wspierać działalność samorządów pomocniczych na terenie naszego miasta. Z analizy, która została przedstawiona przez Wydział Budżetu i Analiz, wynika, że procent wykonania budżetu przez samorządy pomocnicze z roku na rok się powiększa. podejmowanych jest szereg niezwykle ważnych i cennych inicjatyw dla społeczności lokalnej, począwszy od poprawy infrastruktury, po wsparcie placówek oświatowych, tudzież organizowanie różnego rodzaju imprez sportowych scalających i integrujących środowiska lokalne. I stąd u podstaw takiej właśnie uchwały legła ta nasza decyzja związana z tym, że to pogłówne chcemy, aby zostało podniesione o kwotę 1 zł. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Czy pan Wojciech po raz drugi chce się w debacie klubowej odezwać? Nie, dziękuję bardzo. Czy ktoś w imieniu klubów? Dziękuję bardzo. W takim razie otwieram debatę indywidualną. Jednocześnie informując państwa, że telewizja zakończyła transmitowanie, więc proszę o zajęcie wypowiedzi. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Szanowni państwo, ja tylko chciałem zwrócić na pewną rzecz, która może mieć znaczenie przy głosowaniu na zwiększenie pogłównego. Otóż w czasie omawiania wykonania budżetu żeśmy dyskutowali nad nie najlepszym wykonaniem budżetu przez Rady Osiedli. Tylko należy wziąć pod uwagę, że to wykonanie budżetu ma się tylko do pieniędzy, które w osiedlu zostały. Więc jeżeli osiedle ma budżet na przykład 50 tysięcy złotych i przekaże 45 tysięcy na wykonanie zadań do jednostek miejskich, na przykład Zarządu Dróg Miejskich, i zostanie mu 5 tysięcy złotych i nie wykorzysta tych 5 tysięcy, to się pisze wówczas, że osiedle w 100% nie wykonało budżetu. Jeśli wyda 4 tysiące złotych, a zostanie 1000 złotych, to jest niewykonanie 20%, więc to trochę niewykonanie budżetu przy radach osiedli jest trochę mylące, bo to nie jest tak, że wszystkie pieniądze są niewykorzystane. To się tylko rozlicza te, które zostały w osiedlu, a to jest o wiele trudniej wydać niż przez jednostki. Także ja myślę, że tu propozycja komisji samorządowej jest jak najbardziej wskazana, zwłaszcza, że coraz więcej tych pieniędzy tak czy tak przechodzi przez jednostki miasta typu ZDM, Wydział Oświaty, a więc te pieniądze tak naprawdę no, są ukierunkowane, ale i tak idą na te rzeczy tutaj miejskie. Dajemy tylko przyzwolenie tym samorządom osiedlowym, żeby wskazały wydatki, na które na ich terenie te pieniądze powinny iść.
Bardzo dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Szanowni państwo, ja sam jako samorządowy osiedlowy przewodniczący Dużej Rady Osiedla oczywiście bardzo się cieszę, że taka propozycja ze strony Komisji Samorządowej padła i mam nadzieję, że Wysoka Rada raczy się przychylić do tej propozycji. Myślę, że potrzeby społeczności lokalnych, społeczności osiedlowych są znacznie większe niż jesteśmy w stanie przeznaczyć na to środków, ale myślę, że to jest krok w dobrą stronę, podniesienie o złotówkę tego tak zwanego pogłównego. Natomiast jest taka prośba do przewodniczącego Komisji Samorządowej i do Komisji Samorządowej, żeby jakby iść dalej i podjąć pewną debatę na temat sposobu i procedur wydawania tych pieniędzy przez Rady Osiedla, bo te procedury w tej chwili są strasznie krępujące, bardzo sztywne. Wiele problemów z wydatkowaniem tych pieniędzy wynika właśnie z tych procedur. Rada Osiedla tak naprawdę w wielu kwestiach, jeśli chodzi o wydatkowanie tych pieniędzy, ma związane ręce. Tyle, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Ponownie pan przewodniczący Wojskowiak.
Dziękuję bardzo. Ja tylko może w uzupełnieniu wypowiedzi pana radnego Michała Grzesia. Oczywiście całościowo przychylam się tutaj do propozycji, jaka padła z ust pana przewodniczącego Norberta Napieraja. Myślę, że temat jest wart dyskusji i na pewno na forum Komisji Samorządowej taka dyskusja się odbędzie. Natomiast jeśli chodzi o to wydatkowanie, które tak jak mówiłem jest wysokie, to należy jeszcze tutaj na jeden element zwrócić uwagę, a mianowicie niejednokrotnie niewydatkowanie tych środków wynika z tego, że samorządy pomocnicze kumulują te środki, dlatego że zadanie, które przed sobą stawiają, niejednokrotnie no, nie jest niemożliwe do wykonania w jednym roku i stąd jak gdyby te środki są zostawiane na rok następny. Niemniej jednak naprawdę myślę, że warto tutaj obdarzyć zaufaniem samorządy pomocnicze i wspierać ich działalność poprzez minimalne, myślę, bo tak to można powiedzieć, zwiększenie środków finansowych na rok przyszły. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia w debacie? Jeżeli nie ma, w takim razie proponuję zamknięcie. Czy pan prezydent Tomasz Kajzer, to prawda, bardzo proszę panie prezydencie.
Jeśli można prosić państwa o chwilę uwagi, ja zdaję sprawę się tej dyskusji, że to może być głos wolącego na pustyni, ale mimo wszystko jednak pozwolę sobie zadać państwu chwilę uwagę, na chwilę uwagę państwa. Zwracam państwu uwagę na dwa fakty. Z jednej strony na sytuację naszego budżetu i jakieś tam istniejące, to znaczy na fakt, że chociażby z uwagi na kwestię odkładania dyskusji w sprawie MPK dzisiaj w stosunku do zaplanowanej sytuacji, którą realizujemy po stronie wydatków, po stronie dochodów mamy już ponad 36 milionów złotych niedoboru i to musimy rozwiązać. Równocześnie przed nami czekają nas bardzo duże wydatki związane między innymi z przyznaniem naszemu miastu prawa do organizacji meczów euro. Niedługo będziemy dyskutować na temat wydatków inwestycyjnych, które wymagają koncentracji środków miejskich w najbliższych kilku latach. A więc to nie jest sytuacja, powiedziałbym, typowa. Nas czeka niewątpliwie duży wysiłek inwestycyjny, który wymaga mobilizacji środków. Jednocześnie musi samorządy pomocnicze, tu zwrócę państwu uwagę, że w roku 2005 było to na głowę 7,50. W roku 2006 8 zł, wyższe o 50 groszy, ale jednocześnie podwyżka środków na grant o 500 000, z 1,5 na 2 miliony. W roku 2007, kolejny rok, kolejna podwyżka o 1 złotówkę, która jest pozornie niewielka, ale to jest około 500 000 złotych, plus podwyżka na granty z 2 do 2,5 miliona. A więc pomiędzy rokiem 2005, 2006, 2007 każdego roku odnotowujemy znaczące podwyżki i na osoby, i na granty. A więc wola Rady jest bardzo wyraźna, zwiększanie środków na pomocnicze. Natomiast jest pytanie, czy w sytuacji, w której od kilku lat co roku znacząco środki podwyższamy, czy w tym roku należy ten trend kontynuować w sytuacji problemów finansowych, które będziemy mieli z uwagi na pewne odkładanie decyzji i wydatki, które nas czekają, czy bardziej skupić się należałoby w tym roku na pomocy samorządom poprzez analizowanie przepisów, które, jak tu powiedziano, utrudniają wydatkowanie środków już przyznanych. Ta pomoc jest bardzo potrzebna. Wydaje się, że zwiększenie finansowych w tym roku nie byłoby działalnością rozważną, aczkolwiek niewątpliwie bardzo popularną, bo tu właściwie kary środki, oczekiwanie jest na środki większe. Niewątpliwie one są dobrze wykorzystywane. Stąd prośba o rozwagę i zastanowienie się, czy rzeczywiście w tym roku, patrząc zwłaszcza na trend decyzji lat poprzednich, co roku wzrost, czy w tym roku jednak nie utrzymać stosunkowo wysokiego poziomu i do czasu wyjaśnienia sytuacji finansowej miasta, myślę głównie o problemach MPK, ale to są kwoty powyżej 30 milionów złotych, jednak wstrzymywać się decyzjami, które będą na rok przyszły skutkowały. I jak powiedziałem, przed decyzją o tym, jakie inwestycje będziemy chcieli w przyszłym roku realizować, z tych inwestycji, które samorządy nie mogą być odpowiedzialne, a więc dotyczących przygotowań do Euro 2012. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Czy są jakieś inne zgłoszenia? Na pewno? Bardzo proszę, pan radny Szynkowski. Pan się
dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący. Nie chciałem się zgłaszać do głosu, ale pan prezydent swoją wypowiedzią troszkę sprowokował moje zabranie głosu, bo kiedy kolejny raz słyszymy o tym, że organizacja Euro 2012 w Poznaniu wisi w zasadzie, wydawałoby się, na włosku, tak wynika z wypowiedzi pana prezydenta, ze względu na różne pomniejsze inicjatywy, to chyba ten argument coraz mniej jest przyjmowany przez wszystkich radnych poważnie, a nie dobrze, żeby tak było, bo euro jest przecież niezwykle ważną inicjatywą, ale kiedy ciągle się wskazuje to euro, jakiś powód, dla którego musimy inne rzeczy odkładać, to uważam, że to coraz mniej przemawia do radnych i proponowałbym jednak w interesie wagi organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej tego argumentu nie nadużywać, a mam wrażenie, że akurat w tym przypadku ten argument jest nadużywany. Wydaje mi się, że samorządy pomocnicze oczywiście mają problemy z wydatkowaniem środków. Niemniej jednak te środki, no umówmy się, no nie są jakieś ogromne inwestowane w samorządy pomocnicze. Te procedury trzeba usprawniać i cieszy fakt, że pan prezydent zwraca na to uwagę, ale to jest jakby jedna strona medalu. To, że remontujemy, porównując to troszkę do transportu, tory tramwajowe, które już istnieją, nie znaczy, że nie należy budować nowych. I tutaj to, że usprawniamy procedury, nie oznacza, że nie należy zaufać radom osiedli i przekazać im dodatkowych środków na wydatkowanie. To jakby taka konkluzja, natomiast mówię, nie nadużywajmy, bo znowu się pojawia ten argument euro, a kwota, jeśli dobrze słyszałem, no nie jest taka, żeby zadecydowała o jakichś inwestycjach związanych akurat z euro. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan prezydent Grabalny, bardzo proszę.
Myślę, proszę Państwa, że oczywiście nie powinniśmy tutaj nadużywać żadnego z argumentów, natomiast powinniśmy sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę przy debacie budżetowej w tym roku po raz pierwszy miasto napotkało barierę poziomu zainwestowanych środków. I przypomnę, że po raz pierwszy w wieloletnim planie inwestycyjnym nie byliśmy w stanie wprowadzać pewnych postulatów inwestycyjnych, które na tej sali były zgłaszane. W praktyce oznacza to, że ze względu na inne ważne decyzje, które jak spodziewam się, sądząc po opiniach z Komisji Rady Miasta, zapadną na najbliższej sesji, a mianowicie od zmniejszenia albo odrzucenia w ogóle podwyżki cen biletów, deficyt w ciągu tej kadencji powiększy się o około 120 milionów złotych. Bo taki jest mniej więcej skutek tamtej decyzji. Dla mnie w tej chwili podejmowanie każdych decyzji, które nie są wymuszone finansowych, które nie są wymuszone zwiększeniem zakresu zadań, jest błędem. I to myślę, że powinno jasno paść z tej sali. Gdyby zwiększył się zakres zadań w jakiejś dziedzinie, to oczywiście, że wtedy musielibyśmy podejmować decyzję, że albo przeznaczamy na to więcej środków, albo ograniczamy zakres zadań w tej dziedzinie realizowany. Tutaj, jeśli chodzi o finansowanie samorządów pomocniczych, zakres zadań się nie zmienia. Dlatego myślę, że to musi jasno paść, ponieważ te kłopoty, które nadchodzą w pewne Poznania, nie są to kłopoty, które spowodują ograniczenie rozwoju miasta Poznania. To ja zdaję sobie sprawę, że to jeszcze nie jest ta skala. One po prostu tylko spowodują ograniczenie niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych. Nas czekają i w tym sensie moja propozycja dla Państwa jest racjonalna. Przeznaczajmy więcej środków finansowych tylko na te zadania, których zakres się zwiększy. I takie będę propozycje Wysokiej Radzie składał, a tę poddaję pod Państwa rozwagę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Znaczy, oczywiście by można było się z panem prezydentem zgodzić, gdyby nie przygotowywane projekty uchwał o zadaniu totalnie rozdawniczym i to rozdawnictwo rzędu grubych milionów złotych nieruchomości, grunty, wiemy dobrze, o jakich mówimy. I gdyby nie te przygotowywane uchwały, to ja bym oczywiście zgodził się z panem prezydentem, bo rzeczywiście mamy zadania własne, które trzeba realizować, a nie zajmować się zadaniami po prostu no, polegającymi na rozdawnictwie majątku miejskiego. I tu bym się zgodził. Rozdawnictwo to będzie rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu milionów. Tu mówimy góra kilkuset tysięcy złotych dla rad osiedli, ale to tak naprawdę są pieniądze wydatkowane również dla miasta. Bo przecież to nie są pieniądze, które ktoś weźmie do kieszeni. Tu powstaną place zabaw, monitoring, remonty ulic osiedlowych, na które i tak wydajemy pieniądze. Więc tu jest trochę inny argument. Bo to są rady osiedli wykonują również zadania miejskie. I powiem szczerze, no nie bardzo rozumiem tutaj właśnie rozdzierania szat pana prezydenta o te kilkaset tysięcy złotych, a z drugiej strony wiemy, że przygotowuje pan prezydent uchwały o totalnym rozdawnictwie majątku miejskiego.
Bardzo dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grabalny, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja pozostawię te słowa bez komentarza, ale myślę, że choć jak to pan przewodniczący powiedział przed chwilą, telewizji już nie ma, która nagrywa, to mimo wszystko jednak takie słowa nie powinny padać
w Radzie. Rozumiem, że jeżeli pan radny będzie uznawał, że jakakolwiek uchwała zaprezentowana na tej sesji jest bezsensownym rozdawnictwem, zaprotestuje pan i zagłosuje przeciw. Będzie pan miał wtedy spokojne sumienie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Rozumiem, że żadnych zgłoszeń w tym porządku obrad nie ma. Jeżeli się nie mylę, to w tym momencie zaproponuję państwu zakończenie pierwszego czytania, przejście do czytania drugiego. Nie widzę sprzeciwu. W związku z tym, że nie pojawił się żaden projekt, informuję państwa, że przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Aha, tak, przepraszam bardzo. W związku z tym, że została zgłoszona poprawka Komisji Samorządowej, która, przypomnę, zmierza do zwiększenia środków na wspieranie inicjatyw lokalnych z 9 na 10 zł, jest na jednego mieszkańca, jest możliwość jakby dyskutowania nad tą poprawką. Czy taka wola jest? Jeżeli nie ma, zamykam drugie czytanie i głosujemy projekt uchwały w sprawie środków za wspieranie inicjatyw lokalnych jednostek pomocniczych miasta i dofinansowanie wyłonionych w drodze konkursu zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze do realizacji w 2008 roku wraz z tą poprawką.
Poprawka?
Przepraszam, szanowni panie, przepraszam, pomyłka. W pierwszej kolejności poddam pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez Komisję Samorządową, bardzo przepraszam, która, przypomnę, dotyczy paragrafu pierwszego i zwiększa kwotę na jednego mieszkańca z 9 na 10 zł i w tym momencie paragraf pierwszy brzmiałby następująco. Ustala się środki na wspieranie inicjatyw lokalnych jednostek pomocniczych w miastach zwanych dalej osiedlami w roku 2008 na kwotę 10 zł na jednego mieszkańca określane według następujących zasad i tak dalej następuje. Głosujemy poprawkę. Kto z państwa jest za poprawką zwiększającą kwotę tego tak zwanego pogłównego z 9 na 10 zł? Bardzo proszę o przycisk za, przeciw bądź wstrzymuje się. Czy wszyscy z państwa oddali głos? Jeżeli tak, tak czy nie? Tak. Zamykamy listę do głosowania. 15 osób wsparło poprawkę, 5 osób było przeciwko, 2 osoby się wstrzymała i 1 osoba brała udział w głosowaniu, ale nie głosowała. Poprawka została przyjęta. W takim razie, drodzy państwo, poddaję pod głosowanie cały projekt uchwały numer 138/07 w sprawie środków na wspieranie inicjatyw lokalnych jednostek pomocniczych miasta i dofinansowanie wyłonionych w drodze konkursu zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze do realizacji w roku 2008 z tą poprawką, którą przed chwileczką przegłosowaliśmy. Proszę o oddawanie głosów za, przeciw bądź wstrzymujących się. Czy wszyscy z państwa oddali głos? Jeżeli tak, zamykamy głosowanie. 18 osób za, nikt nie był przeciwko, 5 osób się wstrzymało. Bardzo państwu dziękuję. W tej chwili przystępujemy do realizacji punktu 14 i omawiania projektu uchwały nr 140/07 wymieniającą uchwałę o stosownych numerach z tego roku Rady Miasta Poznania 6 marca 2007 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2007. Uchwałę zaprezentuje pani dyrektor, bardzo proszę.
W imieniu pani dyrektor Miazowicz, Dorota
Podlecha. Tak, pani pełnomocnik, bardzo proszę.
Tak jak już zostało wspomniane, uchwałą z dnia 6 marca 2007 roku byliście państwo, uchwaliliście państwo podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dwóch płaszczyznach na rehabilitację zawodową i społeczną. Na dzień dzisiejszy na podstawie bieżącej analizy możliwości wykorzystania środków PFRON-u przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wynika, że należałoby zwiększyć kwotę przeznaczoną na rehabilitację społeczną o 500 tysięcy złotych. W związku z tym w niniejszej uchwale zmieniającej zwracamy się z prośbą o to, aby dokonać takiego przesunięcia i zadań, które są adresowane na rehabilitację zawodową, przesunąć środki na rehabilitację społeczną. Proponowane zmiany pozwolą chociaż w części zaspokoić potrzeby wnioskodawców, którzy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie starają się o dofinansowanie do poszczególnych realizowanych tam zadań. W związku z powyższym bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie tego wniosku.
Bardzo dziękuję. Projekt uchwały został skierowany do dwóch komisji, Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Pierwsza z tych komisji jednomyślnie 8 głosami za projekt wsparła i druga komisja głosami również jednomyślnie 5 głosami za projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Czy ktoś z tych komisji chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Również nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Nie widzę. W takim razie przejdziemy do drugiego czytania. Zamykam pierwsze czytanie, przejdziemy do drugiego czytania. Jeżeli nie ma żadnych propozycji poprawek, głosujemy, wciskając stosownie przycisk za, przeciw, bądź wstrzymujemy się. Bardzo proszę o oddawanie głosów. Bardzo proszę Państwa radnych. Bardzo wszystkich Państwa radnych, którzy znajdują się poza salą. O właśnie. Rozumiem, że wszyscy radni obecni sali głos oddali. Zamykamy listę do głosowania. Zamykamy listę. Kończymy głosowanie. Proszę o zamknięcie listy do głosowania. 22 osoby za, nikt nie był przeciwko, nikt się nie wstrzymał. Bardzo Państwu dziękuję. Uchwała została przyjęta.
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy w tym momencie do realizacji punktu 15 i omawiania projektu uchwały nr 142/07 w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej jednostek samorządu terytorialnego, dla których organem założycielskim jest miasto Poznań. Jak rozumiem, również Pani ten projekt uchwały zaopiniuje. Bardzo proszę.
Tak. Jednostki, które podlegają Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych, otrzymując środki finansowe, otrzymują też pewną pulę na regulację płac w danym roku budżetowym. Muszą jednak uaktualnić kwotę najniższego wynagrodzenia oraz wartość punktową przypadającą zgodnie z tabelą zaszeregowania. To wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych. Dlatego też dyrektorzy jednostek zaproponowali, uaktualnili najniższą płacę w ich jednostkach, przyporządkowali odpowiednie punkty. Natomiast rozporządzenie też określa, że te zmiany muszą być przyjęte uchwałą Rady Miasta. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o to, aby zaopiniować tę uchwałę pozytywnie. Jest to uchwała porządkująca i uzupełniająca w stosunku do uchwały budżetowej, ponieważ te środki są zaplanowane i przewidziane w uchwale budżetowej.
Bardzo dziękuję. Ten projekt również został skierowany do dwóch komisji, które opiniowały poprzedni projekt uchwały, więc Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Obie komisje jednomyślnie ten projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. Czy ktoś w imieniu komisji tym razem chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Pan radny Maciej Przybylak, bardzo proszę.
Ja króciutko, nie jestem członkiem Komisji Zdrowia, stąd moje pytanie, z czego wynikają różne stawki punktów i wynagrodzeń
między domem dziecka numer 1 a domem dziecka numer 2?
To wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Każdemu wynagrodzeniu jest odpowiednio przyporządkowana zaszeregowanie i temu odpowiadają punkty. To jest kwestia matematycznego wyliczenia po prostu, kto w danej placówce ma najniższe wynagrodzenie przy odpowiedniej formule umowy. I to przekłada się na odpowiednie kategorie zaszeregowania i punkty.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Rozumiem, że ta odpowiedź pana radnego satysfakcjonuje. Nie widzę sprzeciwu. Dziękuję bardzo. Czy coś jeszcze? Jeżeli nie, to w takim razie zamykam pierwsze czytanie. Przejdziemy do czytania drugiego. Nie widzę żadnych poprawek, propozycji poprawek. W tym momencie, szanowni państwo, bardzo proszę o oddawanie głosów w głosowaniu nad projektem uchwały nr 142/07. Głosy za, przeciw, wstrzymujące się w sprawie uchwały zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej jednostek samorządu terytorialnego, dla których organem założycielskim jest miasto Poznań. Czy wszyscy z państwa oddali głos? Prawie wszyscy, właśnie. Prawie czyni wielką różnicę. Rozumiem, że wszyscy. Zamykamy głosowanie. 22 osoby za, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymywał. Bardzo pani dziękuję za prezentację projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 16 i omawiania projektu uchwały nr 144 w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowej na rok 2007 do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Projekt uchwały miał prezentować pan dyrektor Janusz Rejewski, ale nie widzę go na sali.
Jestem, panie przewodniczący.
Bardzo przepraszam. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie prezydencie, jest to uchwała okołobudżetowa. Rada na którejś z poprzednich sesji uchwaliła zmianę budżetu dla POSIR-u, przyznając dodatkowe pieniądze na dwa zadania i teraz te zadania są korygowane w tej uchwale zmieniającej stawki. Dotyczy to funkcjonowania ośrodka, Młodzieżowego Ośrodka Sportu na Śródce. Wynika to ze zwiększenia czasu pracy sztucznego boiska na Śródce i realizacji programu wykorzystującego środki z profilaktyki antynarkotykowej. Stąd prosimy o uchwalenie tych zmienionych stawek, żeby pasowały do uchwalonego wcześniej budżetu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Projekt uchwały został skierowany do Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, która w głosowaniu 9 osób za, nikt przeciwko, jedna osoba wstrzymująca projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, oraz do Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, która stosunkiem głosów 4 za, nikt przeciwko, przy jednej osobie wstrzymującej również projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Też nie widzę, też dziękuję i otwieram debatę indywidualną. Bardzo proszę, pan radny Michał Grześ.
To znaczy, ja często jestem na tym stadionie. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście ten stadion na Śródce, jeśli chodzi o piłkę nożną, to wykorzystanie boiska ze sztuczną nawierzchnią jest wykorzystywane nawet w soboty i niedzielę. Także rzeczywiście obłożenie tego boiska jest takie, jakbyśmy chcieli. Gorzej pewno jest nieco z bieżnią lekkoatletyczną, a szkoda, bo ani w pobliżu nie ma szkół, które uprawiałyby lekką atletykę, ani być może by można było się kiedyś zastanowić nad tym, czy most na Śródce nie powinien na przykład mieć również na etacie WF-istów czy trenerów, którzy by na przykład prowadzili tam zajęcia lekkoatletyczne. Nawet za jakąś drobną odpłatnością. No, można o tym pomyśleć, bo a szkoda, że ta bieżnia jest po prostu bardzo słabo wykorzystywana, a rzeczywiście jest to bieżnia lekkoatletyczna z prawdziwego zdarzenia. Natomiast niestety, no, kluby mają swoje, tutaj by musiały wysoko ponosić odpłatność, z tego nie korzystają. Szkoły też jakoś nie, bo nie ma szkół sportowych w kierunku lekkiej atletyki. Być może tutaj do radnych z Komisji Sportu się zwrócę, by może trzeba było pomyśleć, że tak jak funkcjonują ogródki jordanowskie, mamy jako miejskie ogródki jordanowskie z dyrektorem, nauczycielami, którzy prowadzą zajęcia dla tych dzieci najmłodszych, być może pokusić się o coś podobnego związanego czy z lekką atletyką, czy nawet piłką nożną właśnie w tym mosie. Natomiast to jest na przyszłość do pomyślenia, natomiast tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć, że stadion na Śródce zdał egzamin, rzeczywiście obłożenie jest duże i myślę, że no tutaj warto ten projekt uchwały poprzeć, a swoją drogą zastanowić się nad jeszcze lepszym wykorzystaniem tego stadionu.
Bardzo dziękuję. Czy w takim razie jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie, jeżeli Państwo pozwolicie, zamkniemy pierwsze czytanie, przejdziemy do czytania drugiego. Rozumiem, że nie ma propozycji poprawek. W takim razie zamykam drugie czytanie i przechodzimy do głosowania. Przypomnę, głosujemy za bądź przeciw, bądź wstrzymująco się w sprawie projektu uchwały nr 144/07 w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowych na 2007 rok do usług świadczonych przez poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Bardzo Państwa proszę o oddawanie głosów. Rozumiem, że wszyscy Państwo radni, którzy są obecni na sali, głos oddali. Zamykamy listę do głosowania. Zamykamy głosowanie. 21 osób za, nikt przeciwny, dwie osoby się wstrzymały. Bardzo dziękuję Panie Rektorze.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, przechodzimy do realizacji punktu 17 i omawiania projektu uchwały nr 126/07 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 45 w Poznaniu przy ulicy Harcerskiej 3. Pan dyrektor Piotr Mróz przedstawi projekt uchwały. Bardzo proszę, panie rektorze.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 45 w Poznaniu imienia ORP Poznań. Jest to inicjatywa środowiska szkolnego, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Już od znaczącego czasu tradycje morskie, jeżeli tak mogę powiedzieć, są objęte działaniami wychowawczymi tej szkoły i powołanie i nadanie imienia tej szkole takiego jak ORP Poznań będzie zwieńczeniem w pewnym sensie tych starań, które szkoła podjęła, ale też początkiem wielu działań, jakie planuje się w szkole prowadzić w programie wychowawczym. Myślę, że połączenie tradycji morskich z zaszczytnym imieniem ORP Poznań, tego okrętu, może być podstawą do właśnie takich wielu bardzo interesujących, w pewnym sensie już prowadzonych, ale kontynuowanych później działań wychowawczych. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.
Bardzo Państwu dziękuję. Projekt uchwały został skierowany do Komisji Oświaty, która jednomyślnie 7 głosami za projekt uchwały wsparła. Czy pan przewodniczący Foligowski chciałby coś w imieniu komisji dodać? Nie, dziękuję. Otwieram debatę klubową. Nie ma zgłoszeń. Otwieram debatę indywidualną. Ja mówię szczerze, chciałbym, korzystając z tej okazji, chciałbym zapytać o jedną rzecz. Być może pytanie zupełnie trywialne, natomiast co się dzieje z tytułami czy z imionami tego rodzaju placówek szkolnych i w przypadku ORP, w przypadku gdy na przykład ORP Poznań poszedł pocięty na żylecki, to wtedy to imię zostaje? Jak to wygląda już potem proceduralnie po takich zdarzeniach?
Nie potrafię, panie przewodniczący, odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie, ale myślę, że to będzie powód, żeby się nad tym zastanowić w jakimś przyszłym czasie, co się stanie, ale zakładamy, że to nie będzie tak szybko, a jeżeli już, to następny okręt takie imię też pewno będzie miał.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Nie ma zgłoszeń. Zamykam w takim razie pierwsze czytanie. Przechodzę do, jeżeli Państwo pozwolicie, przechodzimy do czytania drugiego. Nie ma poprawek dla projektu uchwały. W takim razie, szanowni państwo, proszę o dokonywanie głosowania. w sprawie projektu uchwały 2126/07 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 45 w Poznaniu przy ulicy Harcerskiej 3. Bardzo proszę. Czy wszyscy z Państwa oddali głos? Dziękuję, zamykamy głosowanie. 22 osoby za, nikt nie był przeciwny, jedna osoba się wstrzymała. Bardzo dziękuję, projekt uchwały został przyjęty. Bardzo dziękuję, Panie Dyrektorze. Drodzy Państwo, ale jeszcze Pana Dyrektora prosimy o pozostanie.
Właśnie
dlatego, że w tej chwili przystępujemy do realizacji punktu 18 i omawiania projektu uchwały nr 135/07 w sprawie likwidacji 33 Liceum Ogólnokształcącego Gimnazjum nr 21 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Poznaniu przy ulicy Nieszawskiej 21. Bardzo proszę, ponownie Pan Dyrektor Piotr Mróz.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, to jest, przedstawiam projekt uchwały likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących 11 i równocześnie rozwiązania tego zespołu. Jest to projekt uchwały, który jest konsekwencją uchwały Rady Miasta Poznania z listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia woli likwidacji tych szkół. Sytuacja obecnie jest taka, że w roku szkolnym 2006-2007, a więc tym, który się w tej chwili kończy, do szkoły uczęszczają uczniowie do 6 oddziałów, przy czym nie ma tam ani w szkole gimnazjalnej, ani w liceum klasy pierwszej. Nie ma po prostu w wyniku tej uchwały naboru. Także nie będzie tego oczywiście naboru w roku bieżącym i w przyszłym roku sytuacja będzie taka, że będą tylko 2 klasy, jedna klasa trzecia gimnazjum i jedna klasa trzecia maturalna liceum ogólnokształcącego. Chciałbym podkreślić, że data czy dzień likwidacji to jest 31 sierpnia, ale nie oczywiście roku bieżącego, ale roku 2008, czyli w momencie, kiedy ostatni uczniowie ukończą zarówno szkołę gimnazjalną, jak i liceum. Bardzo proszę o podjęcie uchwały.
Bardzo dziękuję. Projekt uchwały został skierowany do Komisji Oświaty i Wychowania, która głosami 6 za, nikim przeciwko i 4 osobach wstrzymujących projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, oraz do Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, która jednomyślnie 6 głosami za również wystawiła pozytywną opinię temu projektowi uchwały. Czy ktoś z tych komisji chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy ktoś z klubów chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Też nie widzę. Otwieram w takim razie debatę indywidualną. Czy są jakieś głosy w debacie indywidualnej? Niekoniecznie. Również nie widzę. Drodzy Państwo, w takim razie, jeżeli Państwo pozwolicie, przechodzimy do czytania, zamykamy czytanie pierwsze, przechodzimy do czytania drugiego. W związku z tym, że nie ma żadnej poprawki zgłoszonej do tego projektu uchwały, proponuję przystąpienie do głosowania. Szanowni Państwo, głosujemy nad projektem uchwały nr 135/07 w sprawie likwidacji 33 LO i gimnazjum nr 21 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Poznaniu przy ulicy Nieszawskiej 21. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Mam wrażenie, że wszyscy. W takim razie zamykamy głosowanie. Zamykam. Tak, dziękuję bardzo. 17 osób za, nikt nie był przeciwko, 6 osób się wstrzymało. Projekt uchwały został zaopiniowany uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję, Panie Dyrektorze. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji punktu 19 i omawiania projektu uchwały nr 149/07 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na rok 2007. Bardzo proszę o prezentację uchwały Panią Dyrektor Dybowską. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, przedstawiam projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na rok 2007. Do uchwalenia tegoż dokumentu obliguje samorządy terytorialne ustawa z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Z tym, że do drugiej połowy ubiegłego roku czekaliśmy na rozporządzenie, które miało nam przedstawić Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii, a który to program miał zawierać wytyczne do uchwalenia lokalnych programów, stąd przedstawiamy projekt tejże uchwały dopiero dzisiaj. Zadania obligatoryjne zostały zapisane w sposób ogólny w uzasadnieniu do uchwały, do projektu uchwały, jak również w sposób szczegółowy w załączniku, czyli w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Może tylko dopowiem, że przewidujemy, iż realizatorami tegoż programu będą zakłady opieki zdrowotnej, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska Poznania, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji, Pogotowie Opiekuńcze. Na realizację tego programu proponujemy przeznaczyć kwotę 1 miliona złotych. Środki te pochodzą z funduszu alkoholowego. Uprzejmie proszę o podjęcie tejże uchwały. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, projekt uchwały został skierowany do dwóch komisji. Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, która jednomyślnie 8 głosami za projekt zaopiniowała pozytywnie, oraz do Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, która również jednomyślnie 5 głosami za projekt zaopiniowała pozytywnie. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby zabrać głos? Nie widzę. Otwieram debatę klubową. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Też nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Również żadnych głosów nie widzę. Oj, widzę. Radny Szymon Czynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Mam takie pytanie, ponieważ Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii jest ustalany osobno na każdy rok. W związku z tym chciałem się zapytać, jaka jest ewolucja, czy korzystając z doświadczeń lat ubiegłych, w tym roku są wprowadzone jakieś nowatorskie rozwiązania w tymże programie przeciwdziałania narkomanii, czy w gruncie rzeczy te programy, ja niestety nie miałem okazji ich porównać, wyglądają z grubsza tak samo, czy Państwo, że tak powiem, uczycie się na starych doświadczeniach?
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę.
Tak jak powiedziałam, ten program jest uchwalany po raz pierwszy. Do tej pory zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii realizowane były w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i środki zabezpieczone w tamtym programie były również przeznaczane na profilaktykę narkomanii. Natomiast nowe przepisy obligują nas do tego, aby ten program uchwalać oddzielnie i Rada Miasta Poznania podejmuje uchwałę po raz pierwszy. Zadań nowatorskich, które pojawiły się, czy nowych, które pojawiły się w tym programie, to chciałabym zwrócić uwagę na taki program, który zaproponowała Komenda Miejska Policji wspólnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Jest to projekt zatytułowany Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy. Planujemy na to zadanie przeznaczyć około 80 tysięcy złotych. Inne zadania to zakup świadczeń medycznych, które nie są sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tutaj w trybie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz wydanego do niej rozporządzenia możemy zakupić dodatkowo usługi na działalność leczniczą, usługi lecznicze. Pozostałe zadania będą realizowane przez placówki oświatowe, jak również przez organizacje pozarządowe, do których środki skierujemy, czy ofertę skierujemy w trybie konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jeżeli Państwo pozwolicie, zamkniemy pierwsze czytanie. W związku z tym, że w drugim czytaniu nie ma żadnych projektów poprawek, zamykam również drugie czytanie. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 149/07 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na rok 2007. Bardzo proszę o wciskanie stosownych przycisków za, przeciw bądź wstrzymujących się. Czy wszyscy z Państwa oddali głos? Jeżeli tak, to w tym momencie proszę o zamknięcie listy do głosowania. 23 osoby za, przy 0 głosach wstrzymujących i przeciwnych. Bardzo dziękuję, bardzo Pani Dyrektor, dziękuję. Projekt uchwała została podjęta. Drodzy Państwo, w tym momencie przechodzimy do omawiania dwóch projektów uchwał do realizacji punktu 20-21 w sprawie projektów uchwał w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej stosownych działań. Pierwszy projekt uchwały numer 141/07 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi pani Grażyny Lebryk na prezydenta miasta Poznania. Pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz, bardzo proszę. Lebryk.
Pani Grażyny Lebryk. Panie przewodniczący, panie prezydencie, ten projekt uchwały wynika z prowadzonej już dłuższy czas z panią Grażyną Lebryk korespondencji, która pani Grażyna Lebryk skarży się na bezczynność i niedopełnienie obowiązków przez prezydenta miasta Poznania z powodu nieudzielenia jej pomocy oraz brak nadzoru prezydenta nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu. W zasadzie rzecz dotyczy tego, co jest omówione w uzasadnieniu w drugim akapicie, i w zasadzie jest to skarga na to, że pani Lebryk nie otrzymuje pomocy od, jako bezrobotna z MOPR-u i narażona jest na konieczność jazdy bez biletów tramwajem. Kilka razy została wylegitymowana. Nie ma pieniędzy na zapłacenie kary, a MOPR odmawia jej udzielenia tego rodzaju pomocy na zapłacenie kar w MPK. Można było powiedzieć, że jest to skarga, czy zażalenie na decyzję, z którą ona się nie zgadza. I w tym sensie w zasadzie powinno to podlegać zaskarżeniu do wojewody. Natomiast tej jakby wiedzy nie udało się przekazać pani Lebryk. W związku z tym ona już podnosi skargę nie tyle na decyzję, która jej nie zadowala, ile na właśnie brak nadzoru prezydenta nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. W związku z tym takie sformułowanie zaczyna już spełniać wymogi trybu skargowego. A ponieważ przyjęliśmy taką regułę, że do wstępnego zaopiniowania wskazujemy komisję rewizyjną o sposobie rozstrzygnięcia skargi, więc zdecydowałem się przedstawić tę sprawę Wysokiej Radzie z prośbą o skierowanie jej tej sprawy w tej chwili do komisji rewizyjnej i wnoszę do Państwa o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.
Bardzo dziękuję. Nie mam niestety przy sobie kart obiegowych,
nie
ale
było karty obiegowe.
Nie było kart obiegowych. Szanowni Państwo, czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Foligowski. Nie widzę, ale pan się zgłaszał. Jeżeli nie ma, w takim razie zaczynamy debatę indywidualną. Nie widzę. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 141/07 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi pani Grażyny Lebryk na prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę o dokonywanie stosownych wyborów. Głosowań, przepraszam. Szanowni Państwo, zamykamy tabelę głosowania. Piętnaście osób za, jedna przeciwna, cztery osoby się wstrzymały. Uchwała została przyjęta. W tej chwili przystępujemy do realizacji punktu 21 projektu uchwały nr 143/07 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi pana Mieczysława Tchorzewskiego na bezczynność prezydenta miasta Poznania w związku z brakiem odpowiedzi nakierowane do niego skargi w sprawie sposobu załatwienia wniosku o bezpłatne nabycie garażu i gruntu przy ulicy Marcelińskiej 72 w Poznaniu. Ponownie pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz. Bardzo proszę. Przepraszam, jeszcze wcześniej głos formalny pana radnego Szynkowskiego.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja króciutko w kwestii formalnej, ponieważ w sprawie tej skargi otrzymałem informację, której nie byłem w stanie zweryfikować, iż ta skarga pana Tchorzewskiego była już rozpatrywana przez komisję rewizyjną w przeszłości. W związku z tym zachodzi tutaj pytanie, czy nie należałoby jej rozpatrzeć w trybie artykułu 239 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. A więc jeżeli skarga została za bezzasadną i bezzasadność wykazana w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko. W związku z tymi wątpliwościami i z tym, że nie byłem w stanie zweryfikować tejże informacji, bardzo prosiłbym o skreślenie tego punktu z dzisiejszego porządku obrad i ewentualnie, jeżeli zweryfikujemy tą informację za porozumieniem i za zgodą pana przewodniczącego w jedną lub w drugą stronę, to mielibyśmy, że tak powiem, no, większy komfort przy pełnej wiedzy podejmowania tej decyzji.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Ja bym odpowiedział w ten sposób, że faktem jest, że skargi pana Tchorzewskiego były już przedmiotem opinii Komisji Rewizyjnej i stosownej uchwały Rady Miasta Poznania. Nawet jeśli przyjąć ten sposób, o którym mówi pan radny Szynkowski, to odpowiedź o podtrzymaniu swojej opinii musi być podjęte przez Radę w formie uchwały. To po pierwsze. A po drugie, właśnie rzecz polega na tym, że w swojej korespondencji pan Tchorzewski podnosi nowe okoliczności i rozszerza zakres skargi na inne swoje również wnioski. Stąd zdecydowałem się przedstawić to Wysokiej Radzie z taką nadzieją, że komisja rewizyjna zbada te nowe okoliczności. Dlatego właśnie zdecydowałem się przedstawić to ponownie do zaopiniowania przez komisję rewizyjną. Ale rozumiem, że powstał wniosek formalny pana radnego o wykreślenie tego punktu z dzisiejszych obrad sesji. Ja bym apelował, żeby to wycofać, ponieważ jakby nim zdążyłem przedstawić uzasadnienie tego projektu uchwały, które właśnie brzmi w ten sposób, że pan Tchorzewski powołuje się na nowe okoliczności.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szynkowski, bardzo proszę.
Ja w tej sytuacji rozumiem, znaczy przychylam się i zgodzę się z tą prośbą i wycofam ten wniosek o zdjęcie z tego z dzisiejszego porządku obrad. Natomiast w tej sytuacji ja analizowałem skargę pana Tchorzewskiego i tam tak naprawdę skarżący uważa w swoim mniemaniu, że powołuje się na nowe okoliczności, w gruncie rzeczy tych okoliczności według mnie nie wskazując. W związku z tym ja po prostu chciałem mieć spokojne sumienie i przełożyć podjęcie tej decyzji, ale jeżeli pan przewodniczący uważa, że powinniśmy podjąć dziś tą decyzję, to chciałbym prosić w swoim imieniu o głosowanie przeciwko zleceniu komisji rewizyjnej zajęcie się tą skargą, gdyż na podstawie artykułu 239 KPA jest to skarga, w której nie podnosi się nowych okoliczności faktycznie i powinna być ponownie udzielona odpowiedź tak jak w poprzedniej sytuacji, kiedy się komisja rewizyjna tą sprawą zajmowała. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Jest głos za, jest głos przeciwko. Pan przewodniczący Ganowicz, bardzo proszę.
Ja rozumiem, że mimowolnie przeszliśmy od prezentacji projektu uchwały, bo stała się ta prezentacja jakby państwa udziałem pośrednio i ja rozumiem wtedy, że wniosek pana radnego Szynkowskiego, przewodniczącego komisji rewizyjnej o to, żeby głosować przeciwko temu projektowi uchwały będzie równoznaczny w intencjach z wnioskiem o przedstawienie na najbliższej sesji uchwały o oddaleniu skargi jako bezzasadnej, a wręcz o podtrzymaniu poprzedniej opinii. Do tego samego niemalże się sprowadza i jedno i drugie postępowanie. Ja nie uznałem się za wystarczająco władnego, żeby jednoosobowo zadecydować, że wniosek pana radnego jest, pana Tchorzewskiego jest w rzeczywistości bezzasadny. Dlatego będę podtrzymywał projekt uchwały, żeby to zaopiniowała komisja rewizyjna.
Bardzo dziękuję. Ponownie pan radny Szynkowski, bardzo proszę.
Rozumiem, panie przewodniczący, że nie odważył się pan wziąć na siebie odpowiedzialności w podjęciu takiej decyzji. Komisja rewizyjna weźmie na siebie odpowiedzialność w podjęciu takiej decyzji. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy są jakieś nowe zgłoszenia w tej debacie? Ponownie pan przewodniczący Ganowicz, bardzo proszę.
To nie jest problem wzięcia na siebie odpowiedzialności. Myślę, że wystarczająco często mówię rzeczy niepopularne, żeby nie być posądzanym o brak chęci wzięcia na siebie odpowiedzialności. Natomiast decyzja o sposobie rozstrzygnięcia skargi jest decyzją kolegialną, która powinna być podjęta przez Radę Miasta, a Rada Miasta w tym celu posługuje się swoim organem, czyli komisją rewizyjną, i taki sposób uważam za prawidłowy.
Bardzo dziękuję. Pani radna Jadwiga Rotnicka, bardzo proszę.
Ja sądzę, że istnieje jeszcze taka możliwość, że Rada nie przychyli się do, nie podejmie tej uchwały i wtedy sprawa jest chyba szybciej rozwiązana. Tyle. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy są nowe zgłoszenia w tej debacie? Nie widzę. W takim razie pozwolicie państwo, że zamknę pierwsze czytanie. W związku z tym, że nie ma projektów, poprawek do projektu uchwały, zamknę również drugie czytanie i przystępujemy do głosowania. Proszę o dokonywanie głosowania przez państwa w sprawie uchwały projektu uchwały nr 143/07 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi pana Mieczysława Tchorzewskiego na bezczynność prezydenta miasta Poznania w związku z brakiem odpowiedzi na kierowane do niego skargi w sprawie sposobu załatwienia wniosku bezpłatne nabycie garażu i gruntu przy ulicy Marcelickiej 72. Bardzo proszę o głosowanie. Czy wszyscy z państwa oddali głos? Jeżeli tak, zamykamy głosowanie. Sześć osób za, 14 przeciw, 3 osoby wstrzymały się. Uchwała nie została podjęta. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję państwu za...
Ja chciałbym jeszcze, jeśli można, w tym momencie powiedzieć, żeby to było jednoznaczne, protokół to będzie zawierał. Rozumiem decyzję Rady jako decyzję o przygotowaniu projektu uchwały, który będzie oddalał tą skargę, podtrzymując swoją poprzednią odpowiedź, czyli decyzję wcześniejszą Rady. Komisja rewizyjna nie uniknie zajęcia się tym problemem, ponieważ taki projekt zostanie skierowany do Komisji Rewizyjnej o wydanie opinii o tym projekcie. Dziękuję bardzo.
Bardzo państwu dziękuję. Zakończyliśmy realizację punktu 21. Przystępujemy do realizacji punktu 24, bo 22 to były odpowiedzi na interpelacje i zapytania, 23 informacja o prezydentach. Punkt 24. Wolne głosy i wnioski. Bardzo proszę. Czy są jakieś wolne głosy i wnioski? Nie ma. Zamykam punkt 24. Przystępujemy do realizacji punktu 25. W imieniu pana przewodniczącego Ganowicza i swoim własnym bardzo państwu dziękuję za pracę podczas 16 sesji Rady Miasta Poznania. A, drodzy państwo, jeszcze jedna uwaga, bardzo proszę chwilę uwagi. Przypomnę, że jutro o godzinie 12 stąd odjeżdża autokar, który zawiezie członków dwóch komisji. Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji oraz Komisji Polityki Przestrzennej. Mamy nadzwyczajne wspólne posiedzenie wyjazdowe w EkoZecu i w Elektrociepłowni Karolin z prezentacją projektu spalarniowego. Bardzo wszystkich zainteresowanych państwa proszę, godzina 12 stąd wyjazd, tam jest o 12.30 i potem wracamy o godzinie 16 na normalne procedowanie w ramach również wspólnego posiedzenia dwóch komisji nad poprawkami studium. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru. Thank you.